Dobry wieczór.
Pierwszy raz tutaj stoję w tym zborze. Już kilka razy mi się zdarzało mówić w Polsce albo w Czechach, ale tutaj to rzeczywiście pierwszy raz. Też zastanawiam się, że to chyba zawsze jest tak, że jak śpiewamy jakieś różne pieśni przed kazaniem, to one zwykle pasują do tego, o czym się chce mówić. U mnie też wyszło tak w moim przypadku, było i o zaufaniu, było i o chodzeniu przez ciemną dolinę. Było też o zniszczeniu egoizmu. To wszystko tak pasuje do tego, o czym chciałem mówić. Rzadko mówię na temat psalmów i dlatego pomyślałem, że tym razem przygotuję coś z Księgi Psalmów. Zwykle właśnie jak coś przygotowuję do kazania albo do takiego właśnie słowa, czy wykładu, czy różnych rzeczy, to często po prostu biorę coś takiego, co parę dni wcześniej po prostu czytałem, tak przypadkowo. No i niedawno, jak czytałem ten psalm 5, o którym dzisiaj będę mówić, to pomyślałem sobie, że jest on bardzo ciekawy i zauważam w nim dużo takich rzeczy, na które musiałem chwilę pomyśleć, czasem parę minut nad jednym wersetem, żeby je zauważyć. Psalmy są troszkę inne jak reszta Biblii. Właściwie można by to samo powiedzieć o każdej księdze, że jest inna niż reszta. Czasem niektóre są bardziej podobne, niektóre mniej, ale w psalmach trudniej jest moim zdaniem doszukać się takiego jakiegoś tła historycznego albo jakiejś konkretnej postaci, na której można by się skupić, na której można by się oprzeć. Psalmy mi się wydają bardziej jak taka modlitwa. Były pisane w czasach Starego Testamentu, ale ich treść jest tak aktualna, że nie trzeba byłoby nic zmieniać. Zresztą to jest oczywiste, że w Biblii w ogóle nic nigdy nie trzeba zmieniać. Cały Stary Testament jest pięknym wstępem do Nowego. I dzięki temu tylko, że teraz mamy w naszych czasach ten Nowy, to właśnie w psalmach i w innych rzeczach możemy zobaczyć kilka rzeczy, które bardzo fajnie łączą się i z Ewangelią, i z Jezusem, i z Duchem Świętym. Psalm 5 możemy sobie otworzyć, jeśli ktoś ma Biblię. Nie będę całego czytać od razu. Będę czytać fragmenty, czasem się będziemy zatrzymywać i mówić trochę na temat tego, co przeczytaliśmy. Psalm 5 jest taką modlitwą o sprawiedliwość. I ja myślę, że on, jeśli jest modlitwą o sprawiedliwość, to nie musi być koniecznie tylko do tych, którzy są jakimiś, według takiego ludzkiego pojęcia, grzesznikami, którzy są daleko od Boga. Jest on bardzo dobry dla każdego. Modlitwa o sprawiedliwość jest czymś, jest częścią relacji z Bogiem, w której myślę, że każdy powinien trwać codziennie, nie tylko ludzie, którzy dopiero się nawrócili. Dawid był autorem tego psalmu, można to w pierwszym wersecie zobaczyć. I Dawid, pisząc ten psalm, był nie tylko wiele lat już w relacji z Bogiem, ale już kiedy pisał ten psalm, był także wiele lat królem. Już bardzo długi czas był wierzący. A jego modlitwy czasem wyglądają tak, jakby dopiero pierwszy raz spotkał Boga. I to jest też piękne, bo pokora jest bardzo ważna. O tym jeszcze będziemy dużo mówić. Myślę, że temat, jakbym miał wybrać jakiś temat na to, co chcę dzisiaj mówić, to byłoby o modlitwie, o sprawiedliwość, właśnie o zniszczeniu, tak jak też śpiewaliśmy, egoizmu, pychy. I psalm ma nawet taki tytuł, że poranna modlitwa. No i przeczytajmy od wersetu pierwszego na razie. Kierownikowi chóru na flety, psalm Dawidowy. Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę. Natęż słuch na głos mojej modlitwy. Mój Królu i Boże, albowiem Ciebie błagam. Na razie się tutaj zatrzymam i już widzę tu parę fajnych rzeczy. Na razie tak od drugiego wersetu bym omówił i widzę tutaj ciekawą rzecz. Panie, moje słowo, usłysz moje słowa, zwróć uwagę na mój jęk i wysłuchaj głosu mojej modlitwy. To się wydaje, jakby trzy razy było powiedziane to samo, tylko innymi słowami. Jak czytam psalmy, to bardzo często widzę coś takiego. I nie tylko psalmy, ogólnie w Biblii, że jest często powiedziane coś powtórzone, ale czasem jest inaczej. Myślę, że to może być takie typowe dla poezji hebrajskiej. To się nazywa paralelizm. Właśnie takie powtarzanie czegoś. Ale to jest w tym wypadku bardzo ciekawe, bo chociaż te trzy rzeczy wydają się podobne, to mają taką ciekawą różnicę. Bo słowa tak jak jest na samym początku drugiego wersetu, mogą być jakimikolwiek słowami, jak sobie rozmawiamy z ludźmi, co myślimy i nasze problemy, którymi się dzielimy z innymi. Głos mojej modlitwy to są już te słowa, które mamy specjalnie do Boga. Ale co mi tak najbardziej zaciekawiło, to jest zwróć uwagę na mój jęk. Albo w innym tłumaczeniu też można czytać wzdychanie. Dokładnie nie pamiętam, ale coś podobnego do wzdychania. To jest akurat z Biblii Warszawskiej. Często też używam tej NIV, to jest ta taka nowa, ale akurat w tym przypadku skopiowałem te wersety z Biblii, która jest na internecie, więc tak wyszło. No i z tym jękiem jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo jęk to nie są żadne słowa ani myśli. To jest coś takiego, że kiedy człowiek by usłyszał jakiś jęk albo wzdech, to by pomyślał, o co nam chodzi. A Bóg może zwrócić uwagę po prostu tylko na ten jęk i zanim zdążymy wypowiedzieć całe zdanie, on już rozumie nas, już rozumie cały ból. Już wie wszystko, o co nam może chodzić. Zna nasze myśli. Chociaż nawet jeszcze nic nie wypowiedzieliśmy. Albowiem Ciebie błagam. Tak się tutaj kończy trzeci werset. Król Dawid nazywa w tym wersecie Boga królem i panem. Wiemy, że był królem. Można z różnych źródeł znaleźć, kiedy ten psalm był napisany. Ja tak odnosiłem się do takiej aplikacji, która się nazywa Blue Letter Bible. I tam było napisane, że ten psalm był napisany około 1023 roku przed naszą erą. Czyli to były czasy, kiedy Dawid już był królem wiele lat i uciekał przed Absalomem. W tych czasach, kiedy Absalom chciał na początku zabić też innych synów Dawida, zabił najstarszego i oni musieli przed nim się ukrywać. Przejdźmy dalej, werset 4. O Panie, słyszysz mój głos od rana. Od rana przedstawiam Ci prośby i czekam. To jest taki piękny zwyczaj modlitwy rano. U nas w rodzinie mamy taki zwyczaj, że się zawsze wieczorem razem modlimy, prawie codziennie, kiedy tylko się da. I taka modlitwa na głos jest czymś pięknym, no bo możemy nie tylko po prostu dzielić się z innymi, co chcemy powiedzieć, ale też zauważyłem, że kiedy się o innych modlimy albo nawet o siebie, to zaczynamy dostrzegać coraz więcej, coraz to nowszych rzeczy. Kiedy modlimy się o innych na głos, dostrzegamy ich potrzeby. Ten psalm akurat jest modlitwą poranną. Modlitwa poranna, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja na przykład muszę się przyznać, że nie modlę się rano codziennie, ale czasem się zdarza i zauważyłem, że kiedy się rano modlimy z jakimś wersetem, to potem cały dzień staje się lepszy jakimś sposobem, bo ten werset czy ten fragment, którym się rano modlimy, na cały dzień z nami zostaje. Jeśli ktoś nie spróbował, to polecam spróbować. Cały dzień będziecie mieć lepszy. To jest taki fajny, ciekawy zwyczaj. I ten właśnie psalm zachęca nas do takiej modlitwy i do mówienia Bogu wszystkiego, co nas męczy, wszystkiego, co byśmy chcieli Mu powiedzieć. Do takiego traktowania Boga zwyczajnie, jak przyjaciela, jak naszego Ojca, jak Króla. Jeśli w ogóle do czegoś potrzebujemy religii, bo często słyszę, że krytykujemy religię, niektórzy ludzie. Nie chcę mi się myśleć, czy to dobrze, czy to źle, ale jeśli potrzebujemy religii, to myślę, że do tego, żeby właśnie oddać Bogu szacunek. To jest dobre wykorzystanie religii, bo pomimo, że On jest naszym przyjacielem, to musimy Go szanować i traktować Go jak prawdziwą osobę, jak Króla. Psalmista w tym psalmie może czuć się taki niesłusznie oskarżony, bo on był dobrym człowiekiem, bo to był król Dawid, on służył Bogu, ale teraz był w ciężkiej sytuacji. Wierzę, że my wszyscy jako chrześcijanie możemy czasem mieć trudne chwile. Możemy czasem przeżywać trudne jakieś momenty w naszym życiu. I dobrze jest zawsze z tym zwracać się do Boga, nieważne co się dzieje i też w tych dobrych momentach naszego życia. U moich znajomych, których niedawno jeszcze przed wyjazdem do Polski odwiedziłem, zobaczyłem taką ciekawą rzecz, co mnie zainspirowała. Może nie jest to coś takiego, co niezwykłego, bardzo oryginalnego, ale oni mieli w domu na lodówce przypięte takie kartki z rzeczami, o które trzeba się modlić. I co mnie najbardziej tam zaciekawiło, to było to, że zauważyłem, że tam nie są same prośby, ale też bardzo dużo jest napisane, za co dziękują Bogu. Na samym środku była największa kartka i tam było napisane wszystko to, za co Bogu dziękują. Kiedy przychodzimy do Boga, to myślę, że najważniejsze jest mieć z Nim taką prawdziwą relację, jak z Ojcem i Przyjacielem, a nie tylko wtedy. Nie lubię tego powiedzenia, jak trwoga to do Boga. Nie bądźmy tacy. Mówmy Mu wszystko i po prostu miejmy z Nim taką żywą relację. Ten psalm bardzo mnie do tego zachęca i zauważyłem w nim to, chociaż nie jest tak wprost to napisane. Ten psalm myślę, że właśnie o tym jest, jakby ktoś mnie zapytał, o czym on jest, to myślę, że o tym, żeby z Bogiem spędzać wszystkie chwile na dobre i na złe. I potem zobaczymy, że w nim się tak przeplatają te wersety, gdzie psalmista mówi, że o tym, jak to jest być prawym, ale też są takie wersety, gdzie psalmista mówi o tym, żeby ukarać to, co jest nieprawe. Werset 5. Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość. Złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę. I tutaj troszkę tak nastrój psalmu się zmienił. Bo wcześniej nie mieliśmy o tym, że Bóg słyszy nasz głos, czyli że przychodzimy do Boga, a teraz mówi, że złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę. Co to właściwie może znaczyć, pomyślałem. Czyli na pewno nie znaczy to, że jeśli jestem zły, to nie mogę przyjść do kościoła albo nie mogę się modlić. Co to znaczy być złym albo nieprawym? Albo może też oznaczać to, że Bóg nie dopuści czegoś złego do nas. Pomyślałem sobie, że skoro czwarty werset mówi: od rana przedstawiam Ci prośbę i czekam, bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, dokańcza werset piąty, to czyli to oznacza, że ja jestem prawy? Co to w ogóle znaczy być prawym? Jakbym sobie to wytłumaczył? Taka mi się nasuwa pierwsza myśl. Jakbym ja wyjaśnił sobie, co to znaczy być prawym? Bo my w chrześcijaństwie teraz, już znając już Nowy Testament, wierzymy, że do Jezusa może przyjść dosłownie każdy. Mówiłam, że tutaj ani nigdzie na świecie nie ma żadnego człowieka, który nie mógłby przyjść do Boga, gdyby tylko tego chciał. I właśnie to jest to, na czym polega prawość. W tym miejscu tak myślę, że to jest to, że możemy przyjść do Boga i chcemy, i że mamy tą pokorę. Oczywiście prawość może być czymś więcej, ale ona się zaczyna tutaj, że to Bóg jest ważniejszy niż my, że my mamy tą pokorę. Tak jak też dzisiaj śpiewamy, że On zniszczy tą pychę, zniszczy egoizm. No i od tego zacznie się ta prawość, że to nie my będziemy najważniejsi, tylko On. Też w tym wersecie jest napisane coś takiego, że złego nie przyjmiesz w gościnę. Od razu mi się też skojarzyło, że z tym, że Bóg może mieszkać w naszym sercu. Tylko że Bóg nie będzie mieszkał w naszym sercu, jeśli będzie w nim zło w tym samym czasie. Musimy wybrać jedno. Ale kiedy już Bóg będzie w naszym sercu, to też o wiele trudniej będzie grzechowi się do Niego dostać. I wtedy Bóg nie przyjmie tego właśnie w gościnę. Król Dawid musiał nazywać Boga królem. Był pokorny i dlatego Bóg tak wysoko go postawił. Bo Dawid właśnie nie chciał być tym, kto rządzi, tylko chciał, żeby Bóg sam rządził za niego. Moim zdaniem, tak jak patrzę na dzisiejszy świat, to jedną z takich największych nieprawości są pycha i egoizm. Będę jeszcze dużo razy mówić, dlaczego tak myślę, ale porównując je do takiej ludzkiej definicji, z czym są grzechy, bo my wiemy, że grzech jest jeden, że są złe uczynki i to wszystko jest grzech. Ale porównując na przykład pycha i egoizm do takich rzeczy jak alkoholizm albo jakieś cudzołóstwo czy coś takiego, możemy zauważyć, że pycha i egoizm są czymś takim, że one blokują jakby tą chęć zmieniania się. Blokują łaskę. Pycha i egoizm bardzo boją się łaski. Jeśli ktoś jest na przykład alkoholikiem albo ma jakiś inny taki problem, powiedziałbym cielesny, to może po prostu przyjść do Boga, może chcieć się zmienić. Ale jeśli ta osoba nie będzie się chciała zmienić, to prawdopodobnie oznacza to, że ma problem z pychą albo z egoizmem, bo to jest te dwie rzeczy, pycha i egoizm, są czymś, co bardzo boi się łaski. One odrzucają łaskę i łaska je poniża. Dlatego czasem wydaje mi się to trochę paradoksalne, że nie tolerują niektórzy ludzie wierzący na przykład alkoholików, ale w kościele można znaleźć ludzi pysznych, ludzi egoistycznych, bo są to rzeczy łatwiejsze do ukrycia, ale o wiele bardziej przebiegłe i o wiele bardziej blokujące nasze serce przed dostępem do Boga. do Boga można przyjść właśnie tylko z łaski. Żeby przyjść z łaski, to najpierw trzeba się pychy i egoizmu wyzbyć. I Dawid właśnie zamiast użalać się nad sobą, chociaż jego sytuacja była wtedy naprawdę ciężka, kiedy pisał ten psalm, on po prostu przychodzi do Boga i pokazuje w tym psalmie, że dokładnie rozumie, jak Bóg działa i że ufa Bogu. Ludzie czasem nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo świat by się zmienił, gdyby nikt nie był egoistą, gdyby każdy myślał bardziej o innych niż o samym sobie. Bo jeśli jedna osoba myśli bardziej o innych i o samym sobie niż o samym sobie, to może też dużo zmienić w swoim środowisku, ale będzie mieć bardzo ciężko, jeśli inni nie będą odpowiadać tym samym. Bo kiedy każdy daje innym tylko to, co sam dostaje, to wtedy jest porówno, a jak każdy stara się robić, być dla innych lepszym niż inni są dla ciebie, to wtedy każdy czuje potrzebę, żeby być jeszcze lepszym i jeszcze lepszym, i to tak w nieskończoność, że tak powiem. Nie wiem, czy rozumiecie, bo to takie skomplikowane, ale każdy powinien właśnie robić innym jeszcze lepiej niż dostaje. Teraz mamy następne wersety. Też takie jedne z bardziej mrocznych moim zdaniem. Chociaż każdy werset w Biblii może nas pocieszać. Nieprawi nie ostoją się przed Tobą. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców. Zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. To jest bardzo ciekawe. I nieprawi nie ostoją się. Nie można się schować przed Bogiem. Przed Bogiem nigdzie się nie da schować. Dawid mógł, kiedy pisał ten psalm, schować się przed Absalomem. Przed grzechem da się schować, przed różnymi prześladowaniami da się schować. Ale na koniec to Bóg właśnie zwycięży i przed Nim nikt już nie będzie mógł się schować. Zawsze na koniec to Bóg zwycięża i dobro zawsze zwycięża. Mówi się czasem, że świat nie jest czarno-biały, że tylko na filmach są ci dobrzy i źli, ale właśnie taki ten koniec zupełnie tego świata jest czarno-biały. Ten psalm też moim zdaniem, jestem właściwie tego pewien, nie jest jakąś rządzą zemsty. Psalmista nie jest żądny zemsty na grzesznikach, którzy go ścigają. On po prostu zdaje sobie sprawę, czym jest Boża sprawiedliwość i ufa Bogu, że Bóg nie pozostawi go po prostu w takiej beznadziejnej sytuacji, że Bóg każdą sprawę zamknie tak jak należy. Ten psalm dla mnie był takim przypomnieniem, że sprawiedliwość dotyczy każdego. I co ciekawego, taki wniosek mi się nasunął, że my czytając ten psalm możemy być i tymi prawymi, i tymi grzesznikami, których opisuje psalm. Może nie bardziej grzesznikami, ale wrogami. Jeszcze w dalszych wersetach będziemy o nich czytać. Tak jak już tutaj czytaliśmy, że mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. To też może dotyczyć nas i to jest takie ciekawe, że Dawid pisząc to nie myślał tylko o zemście, ale on po prostu był świadomy, czym jest Boża sprawiedliwość. I w żadnym razie nie myślę, że to jest jakieś oskarżenie, którego moglibyśmy się bać. Ten psalm nie jest po to, żebyśmy się czuli przestraszeni albo żeby nas oskarżyć. Tak jak cała Biblia. Najstraszniejsze na przykład momenty nawet z Księgi Apokalipsy nigdy nie są zrobione po to, żeby nas wystraszyć. Jeśli my się tego boimy, to tylko znaczy, że my musimy się zmienić. I w tym psalmie tak samo my możemy być i tymi złoczyńcami, i tym sprawiedliwym. I to już bardzo, szczególnie w czasach Nowego Testamentu, zależy od nas, bo teraz są te czasy łaski. I ten psalm też przypomina mi o tym, że ci złoczyńcy, których Dawid opisuje, też mogą się zmienić i stanąć po tej stronie sprawiedliwości. I tutaj bardzo ciekawy w tym psalmie dla mnie jest werset pierwszy. Możemy jeszcze raz go przeczytać. Każdy ma tutaj Biblię, kierownikowi chóru na flety, psalm Dawidowy. Wydaje się taki niepozorny ten werset, prawda? No bo jest prawie w każdym psalmie, kto był autorem, na jaki rodzaj chóru. Wydaje się czymś takim jak po prostu część, którą tylko napisali, żeby zachować oryginał. Ale on ma moim zdaniem duże znaczenie tutaj. Po pierwsze, można byłoby się nawet domyślić, że ten psalm jest Dawidowy, gdyby nie było tutaj to wspomniane. I tak nawet gdyby ktoś się nie domyślił, byłaby to bardzo dobra modlitwa. A ja, jak już słyszeliście, często korzystałem z tego, że ten psalm napisał Dawid. Często o nim wspominałem, ale rzecz, która najbardziej mnie zainteresowała, to jest to połączenie. mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan, Psalm Dawidowy. Czy to wam się w coś nie łączy? Jaki był Dawid, kiedy zabił Uriasza? Chyba nic nie opisuje tego lepiej niż krwawy i podstępny. Ten psalm bardzo, bardzo dużo mówił, czego Bóg nienawidzi, ale też jest świadectwem łaski i pokory, jak to wszystko może się zmienić. Według tego źródła, z którego korzystałem, ten psalm był napisany około 11 lat temu, po tym jak już Dawid zabił Uriasza. Możliwe, że nie jest to dokładna liczba, albo że ktoś popełnił jakiś błąd, ale jestem pewien, że był napisany na pewno po tym, jak już to zrobił. Dawid dobrze wiedział, czym jest bycie krwawym i podstępnym. Dobrze wiedział, czym jest bycie wrogim i jacy są ci wrogowie, przed którymi trzeba uciekać. Gdyby Uriasz był psalmistą, mógłby to samo napisać o Dawidzie, co tutaj Dawid mówił o Absalomie. Ale Uriasz akurat tego nie wiedział. Dawid po prostu miał świadomość, jak ważna jest Boża łaska i jak bardzo ważna jest pokora. Chociaż to stało się wiele lat temu, to ja myślę, że pokora i łaska Boża nie jest czymś takim, co Bóg raz nam daje, no i przechodzimy ten rytuał nawrócenia i potem jest już wszystko dobrze. Myślę, że w pokorze i łasce trzeba trwać przez całe życie i cały czas o tym pamiętać, co Bóg dla nas zrobił. Cały czas pamiętać o tej relacji Bożej, o tym, żeby mieć relację z Bogiem. Tak to brzmi o wiele jaśniej. I pamiętać, co On dla nas zrobił. I Bóg przed Dawidem otworzył tą prostą drogę. W tym psalmie jeszcze będzie dokładniejsza mowa o tej drodze. Żeby przyjść do Boga, nie trzeba być jakoś specjalnie przygotowanym i bardzo religijnym człowiekiem. Żeby być tym prawym, który może stanąć przed Bogiem, wystarczy brak pychy, egoizmu i pokora. I to jest już początek bycia prawym. Możecie przyjść tacy, jak jesteście, jeśli ktoś ma jakieś właśnie problemy z takimi, że tak to nazwę kolokwialnie, typowymi grzechami, typu tam cudzołóstwo, alkohol i papierosy, to właśnie dla takich ludzi jest Kościół. I ten psalm, moim zdaniem, też nie jest tylko właśnie dla takich ludzi nienawróconych, ale też jest bardzo użyteczny dla tych, którzy już długo są w Bogu, którzy już długo są w Kościele, bo my też musimy nauczyć się akceptować ludzi i kochać ludzi, a jeśli już to robimy, to musimy pamiętać, jak Bóg nas zmienił i dzięki Niemu, gdzie my jesteśmy. I mi się to wydaje teraz takie paradoksalne. Już chyba o tym nawet wspominałem, że niektóre rzeczy, niektórych grzechów takich oczywistych się nie toleruje, ale taka pycha się zawsze gdzieś ukryje. I to nie jest coś takiego dużego, że my w ogóle tego nie robimy, bo jesteśmy już chrześcijanami. Oczywiście, może powiem to jakoś jaśniej. Nam się też zdarza czasem popełniać błędy i grzeszyć. I ten psalm, moim zdaniem, chociaż opisuje bardzo brutalnie takich złoczyńców, którzy grzeszą, to on jest bardzo dobry też i dla tych, którym się zdarzają drobne błędy i którzy po prostu chcą utrzymać dobrą relację z Bogiem na co dzień zawsze. Bo on przypomina o tym, żeby mu mówić o wszystkim i żeby pamiętać, co Bóg dla nas zrobił. I ten sam właśnie niekoniecznie mówi o tym, że to my musimy być jakimiś egoistami, że to my musimy być jacyś dumni. On po prostu pomaga nam dostrzec, po co mamy Kościół i czym mamy się przejmować i też na co uważać i jak kochać innych ludzi. To jest dla mnie bardzo ważne i żeby o tym przypominać i żeby o tym pamiętać, że w naszych czasach ważne jest kochać innych ludzi, kiedy miłość niektórych może oziębnąć. To, że nie byliśmy jakimiś często grzesznikami, którzy bardzo zgubili się w życiu, albo że nimi nie jesteśmy, to nie znaczy, że nimi byśmy nie byli, gdyby Bóg nas nie dotknął. Tak sobie pomyślcie, kim byś była albo był, gdyby cię Bóg nigdy nie znalazł. Gdybyśmy byli teraz. Czasem niektórzy mają te myśli i wiedzą, że zupełnie byłoby to bardzo daleko od tego, gdzie to jest teraz. Być może Bóg dopiero cię jeszcze znajdzie. Dawid o tym pamięta. Pamięta o tym, jak to było wiele lat temu, kiedy on popełniał straszne grzechy. Pamięta o tym też, jak on miał dobrą relację z Bogiem. Przychodzi do Niego w każdym momencie. I teraz, kiedy ma trudną sytuację, po prostu przychodzi do Boga. Przychodzimy do Boga zawsze we wszystkim. Nie wiadomo, gdzie byśmy byli, gdyby nie On. Myślę, że ważne w życiu jest, mądrość Boża i mądrość jest właśnie tylko od Boga. Żeby mieć mądrość Bożą, to trzeba ją jakoś dostać. Jak ją dostać? Myślę, że najlepiej przez codzienną właśnie relację z Nim, czytanie Biblii, modlenie się. I to jest grzech jest taki podstępny, no bo wystarczy na chwilę po prostu zaniedbać relację z Bogiem i powoli będziemy coraz to dalej od Niego odchodzić. Dlatego nie musimy koniecznie być tymi strasznymi, skrajnymi grzesznikami, żeby ten psalm był dla nas użyteczny. Bo jeśli zaniedbamy tą małą relację z Bogiem codziennie i przepraszanie Go za drobne rzeczy, to bardzo szybko poszlibyśmy dalej w ten grzech. My nie jesteśmy samowystarczalni. Boga potrzebujemy na co dzień. Ja przynajmniej widzę to u samego siebie, że muszę bardzo często do Niego przychodzić i się modlić, bo zapominam po prostu o tym czasem, kiedy zbyt długo nie mam z Nim żadnej relacji, to mam inny sposób myślenia od razu. Bóg daje jakąś taką łagodność i to, że kiedy ktoś nam robi źle, to my nie chcemy tym samym odpowiadać. On daje coś takiego, że mamy ochotę wybaczać i jesteśmy zawsze szczęśliwi. Nie wiem, jak to opisać, ale u mnie w jakiś sposób to działa, że kiedy jestem w tej relacji z Nim, to po prostu od razu czuję się lepiej. I ta modlitwa poranna ma na to bardzo duży wpływ. Spróbujcie właśnie tej, chociaż tak 2 minuty wcześniej wstać czasem. Wiem, że na pewno niektórzy ludzie to robią, ale to poprawia od razu cały dzień. I werset 8 znowu trochę zmienia cały ton, bo znowu wydaje się taki bardziej radosny. Ja zaś dzięki obfitej Twojej łasce wejdę do Twojego domu, upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, przejęty Twoją bojaźnią. W niektórych Bibliach jest taki dopisek warszawski, że upadanie przed świętym przybytkiem to jest najwyższa cześć oddana Bogu. W niektórych Bibliach to właśnie warszawski tak było. Może niektórzy właśnie to mają. I w tym wersecie moim zdaniem dużymi literami podkreślane powinno być słowo łaska, bo to jest właśnie to, co czyni nas prawymi. Nikt nie jest lepszy od nikogo. Właśnie tylko dlatego niektórzy są prawi, a inni nieprawi, że po prostu chcieli oddać się Bożej łasce. Nie ma tak, że człowiek od razu z góry musi być prawy, a inni muszą być tymi wrogami. Każdy może przyjść i oddać się właśnie tej Bożej łasce. I to jest coś takiego, co powinno się robić codziennie. Dziękować za to, że Bóg nas znalazł i ulepszać się w Nim i modlić się, stawać się takim, polepszać tą relację z Bogiem. Moim zdaniem to wymaga ogromnej pokory, żeby wyznawać swoje błędy i nie iść drogą takiego egoistycznego chrześcijaństwa. To jest ciekawe sformułowanie, ale są tacy ludzie, dla których liczą się tylko oni sami, że im w kościele ciągle coś nie pasuje. Najchętniej poszliby gdzie indziej, ale każdy jest właśnie, popełnia jakieś błędy oprócz nich. Jeśli mieliście kiedyś relację z kimś takim, to wtedy mogliście zauważyć, że wszystko jest waszą winą, a nigdy nic nie jest ich winą. To jest takie charakterystyczne dla ludzi egoistycznych. Ja się tak uczę, że to nie muszą być takie duże rzeczy, te różne błędy i takie, można powiedzieć, grzeszne uczynki. Ale dobrze, taką dobrą relację z Bogiem no, powinien mieć każdy. Jak z taką osobą prawdziwą, na którą czekamy, z którą może rozmawiamy gdzieś. Też podoba mi się coś takiego, że Boga trzeba zawsze prosić o pomoc w każdej sytuacji i nie lubię tego takiego powiedzenia, że pozostało się już tylko modlić. Nie, bardzo tego nie lubię. Moim zdaniem modlitwa jest pierwszą opcją w każdym problemie. Zawsze powinniśmy wybierać ją jako pierwszą i zaufać Bogu. Niektórzy może robią tak, że najpierw próbują wszystkiego innego, a modlą się, kiedy już po prostu nie ma innej opcji, kiedy już jest koniec. Moim zdaniem przed zrobieniem czegokolwiek innego się powinno modlić. Wtedy Bóg też pomoże właśnie w tych innych rozwiązaniach, żeby jakoś nas wesprze, żeby one się udały. No i ja oczywiście tutaj też nie mogę nikogo oskarżyć. A chyba, że jeśli chciałbym kogoś oskarżyć, to mógłbym siebie, bo tak jakoś wyszło, że na całej tej sali jest akurat ja jestem tą osobą, którą znam najlepiej. Przypadek. Tu, no i wiem, że każdy sam musi się zastanowić nad sobą. Jestem pewien, że chociaż jesteśmy chrześcijanami, chociaż wierzymy w Boga, to każdemu zdarzają się jakieś problemy, jakieś trudne rzeczy, nie zawsze z naszej winy, nie zawsze muszą być z winy egoizmu i pychy, mogą być to właśnie problemy spowodowane innymi ludźmi. ale chciałem zachęcać do takiego przychodzenia do Boga zawsze, w małych rzeczach, żeby po prostu modlić się o wszystko i pamiętać o tym, żeby dziękować za wszystko, co już dla nas zrobił. Tak jak już to mówiłem, ale to jest takie ważne i chciałem to podkreślić. Mądrość Bożą otrzymuje się właśnie przez relacje z Nim, przez to, że trwamy w Jego Słowie i to jest coś takiego, do czego trzeba mieć stały dostęp, jak tutaj żyjemy. Swoją drogą myślę, że tutaj raczej wszyscy są już długo wierzący. I to co, o czym chcę mówić, to jest oczywiście przydatne dla tych osób, ale jeśli nawet przyszedł tutaj ktoś, kto nie jest wierzący albo dopiero zaczął, to chwała Bogu, że ta osoba tu jest. To się przyda taki właśnie psalm, ten tekst, który tutaj Bóg chce do nas powiedzieć, to słowo, które On chce do nas powiedzieć przez to. Myślę, że przyda się każdemu, bo mi przypomniało o wielu rzeczach, o których często zapominałem myśleć. Często, kiedy się modliłem, to dużo prosiłem, ale zapominałem czasem o to, żeby po prostu podziękować. I tu jest taka odpowiedź do jednego z poprzednich wersetów, że to nie ja wcale muszę być tą osobą, kiedy przychodzę do Boga. To nie ja zawsze, to nie znaczy, że ja muszę być tą osobą prawą. Tylko to nie znaczy, że ja muszę być taką osobą prawą, którą Bóg się nie brzydzi. Tak jak tym krwawym i podstępnym. Tylko ja mogę zrobić to, co każdy z nieprawych powinien. Czyli po prostu dostać łaskę. Łaskę właśnie się dostaje, ale też w niej się ciągle trwa. No bo bez tej relacji z Bogiem się wraca do grzechu. Tak jak już chyba powiedziałem. Werset 9. O Panie, prowadź mnie w swojej sprawiedliwości na przekór mym wrogom. Wyrównaj przede mną Twoją drogę. Na przekór mym wrogom. To brzmi tak śmiesznie, jakby chyba widziałem to nawet w jakimś filmie, w jakiejś komedii, że niektórzy ludzie modlą się o to, żeby ich wrogom stało się coś złego. To jest takie śmieszne podejście, takie, że tak powiem, bałwochwalskie podejście do chrześcijaństwa. Takie, żeby Bóg mi dał to, co ja chcę i koniec. Ale to na pewno nie o to chodzi. Na przekór mym wrogom to ma zupełnie inne i głębsze znaczenie. Bo tutaj też psalmista mówi: wyrównaj przede mną Twą drogę. Łaska i pokora otwiera oczy, a pycha zaślepia. To trochę może brzmieć, jakby to była modlitwa przeciwko jakimś innym ludziom, tak jak tutaj psalmista się modli naprzeciwko moim wrogom. Ale gdybyśmy modlili się, żeby coś było na przekór innym ludziom, to wtedy nie byłoby to na przekór temu, kto jest naszym prawdziwym wrogiem. Bo właśnie innych ludzi trzeba kochać. I 10 werset. W ustach ich nie ma szczerości, ich serce knuje zasadzki, ich gardło jest grobem otwartym, a językiem mówią pochlebstwa. Od razu mi się skojarzyło, że z ust wychodzi to, co jest w sercu. Jeśli usta są grobem otwartym, to znaczy, że im właśnie brakuje tej łaski. Że to są ci ludzie, ci wrogowie, jeśli w ogóle to są ludzie, bo naszym wrogiem mogą być różne rzeczy. Ale jeśli są to ludzie, to właśnie zachęcam, żeby ich kochać. I żeby, jeśli widzimy, że ich usta są grobem otwartym, żeby sprawić, że nim nie były, bo z ust właśnie wychodzi to, co jest w sercu. A jak już wcześniej było napisane, to w sercu może mieszkać albo Bóg, albo grzech, bo Bóg nie przyjmie w gościnę tego, co jest złe. Droga Bożej Sprawiedliwości wszystko pokazuje. Nie trzeba się martwić, że ich języki mówią jedno, a knują drugie, no bo to jest też jedna z takich prawd, że sprawiedliwość, to, co jest prawdą, to zawsze w końcu wyjdzie. Jeśli droga Bożej Sprawiedliwości będziemy szli, to nic nam to właśnie nie zaszkodzi, co robi wróg, jak chce nam przeszkodzić może ten świat. Ale ta droga Bożej Sprawiedliwości jedynie czym może zaszkodzić, to jest właśnie egoizm albo pycha. Bo dlatego, że egoizm i pycha będzie musiała bardzo dużo poświęcić, żeby móc tą drogą iść. Dlatego nie jest to możliwe, żeby właśnie iść tą drogą, będąc kimś takim, kto jest egoistyczny i pyszny. Kiedy przychodzimy do Boga i chcemy właśnie stać się jakimś prawym, jak mówi ten psalm, to nie, to komuś, kto jest egoistyczny i pyszny, nie będzie to możliwe. Dla kogoś takiego nie będzie to możliwe. To trzeba najpierw rzucić i wtedy można zacząć stawać się tym prawym i iść tą właśnie prostą drogą, którą Pan przed nami wyrównuje. Jest tutaj o niej napisane. No i to może być trudne, bo Biblia nigdzie nie mówi, że chrześcijaństwo musi być proste. ale jeśli zaufamy Bogu, to na pewno wszystko na koniec i tak będzie dobre. Kościół może być prześladowany i w naszych czasach, jak widzimy, często jest prześladowany, ale na koniec i tak to wszystko się dobrze skończy. W pierwszej kolejności, tak jak tutaj jest napisane, wyprostuj tą drogę przede mną, czyli to my mamy się zmienić, bo żeby zacząć też zmieniać świat, trzeba najpierw samemu się zmienić. I w wersecie 11 ukaż ich, Boże, niech staną się ofiarą własnych knowań. Wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni, buntują się bowiem przeciwko Tobie. Właśnie bunt to jest grzech przeciwko Bogu. To jest chyba... Właśnie grzech to jest bunt przeciwko Bogu. O, to jest chyba taka najbardziej trafna definicja, czym jest grzech. Ja różnie na ten werset patrzę. Łatwo sobie jest znowu wyobrazić, że nie jest przeciwko jakimś konkretnym ludziom, ale tak też nie jest. Widzę go bardziej jak jakieś domaganie się sprawiedliwości, proszenie Boga, żeby zadziałał, żeby przyszedł, i takie wyznanie, że to ja chcę być po tej dobrej stronie, po tej, o której psalmista nie mówi, że jest wrogiem, że to ja chcę być po tej dobrej stronie, która właśnie nie będzie ukarana. I to nie jest takie egoistyczne myślenie, że ja chcę być po tej dobrej stronie. Egoistyczne by właśnie było coś takiego, że ja chcę tylko domagać się kary dla tych, którzy mnie prześladują, ale sam nie chcę nic zmieniać. Sam nie chcę w ogóle, żeby było lepiej. Tylko właśnie chcę, żeby Bóg karał tych, co mnie krzywdzą. Ale człowiek musi właśnie zmieniać siebie. Świat się raczej nie zmieni tak ogólnie, bo wiemy przecież, że Bóg przyjdzie. Cały świat się nie stanie dobry. Wiemy, że nie każdy właśnie otrzymał tą łaskę. Dlatego właśnie trzeba zmieniać siebie i samemu pilnować, żeby być w tej relacji z Bożą sprawiedliwością. I właśnie wtedy też będziemy mogli pomagać innym ludziom. A wzrastanie w Bogu jest czymś, co każdy potrzebuje. Tym samym mi przypomina o tym, bo że chcę oddać się całkowicie Bożej sprawiedliwości. Niech On decyduje. I ten werset właśnie 11 jest jak takie wyznanie, że rozumiem, co Bóg mówi o sprawiedliwości. Poddaję się temu po prostu, no bo rozumiem, czym jest bycie niesprawiedliwym, czym jest bycie tym wrogim, a jak to jest, kiedy przychodzi się przed Bożą sprawiedliwość i ma się tą łaskę. 12 mówi, a wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze. Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują. To jest bardzo taki pozytywny i radosny werset, jeden z ostatnich. Sprawiedliwość nas osłania. Prawda zawsze wyjdzie i właśnie trzeba myśleć o tym, że Bóg przyjdzie tak realnie. Trzeba czekać na to, że Bóg przyjdzie, tak jakby to miała być jakaś osoba, na którą czekamy. To nie jest jakieś takie symboliczne. Myślę, że to, kiedy już spotkamy się z Bogiem w Jego Królestwie, będzie wydawało się nawet bardziej prawdziwe niż ten świat, w którym teraz żyjemy. Czy my czekamy naprawdę na to, że Bóg przyjdzie? Chciałbym do tego zachęcić, bo czasem zapomina się o tym myśleć. Ja sam się muszę przyznać, że czasem zdarza mi się zapominać myśleć o tym, że Bóg naprawdę przyjdzie, że traktuje się jak coś bardzo odległego, że kiedyś tam, ale nie, to naprawdę jest coś, co się stanie i coś, na co powinniśmy czekać. I to powinna być taka radosna rzecz dla nas. A myślę, że jeśli nie jest to radosne, to ciągle jest czas, żeby to zmienić. Ciągle jest czas, żeby z tego złoczyńcy, o którym mówi psalmista, przyjść i właśnie dostać Jego łaskę i się zmienić i stać się tym, kto jest tutaj uznany za prawego. To może brzmi trochę jak ewangelizacja, ale tak jak już mówiłem, to jest coś takiego dla każdego, żeby trwać w relacji z Bogiem, żeby się zmieniać i dziękować Mu za to, że On nas zmienił, za to, że On nas znalazł. I żeby też według tego, jak już mamy teraz ten Nowy Testament, wiedzieć, że do tych złoczyńców też możemy się skierować. Nie tylko właśnie mówić, że Bóg ich ukara i wierzyć w to, ale możemy też do nich się skierować i sprawić, że oni też zostaną uratowani. Ostatni, 13 werset. Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu, otoczysz go łaską jak tarczą. To jest takie prawdziwe, a Boga nie można traktować symbolicznie. To mi przypomina o tym, że trzeba Mu po prostu zaufać i wiedzieć, że jak będziemy podążać Jego drogą i będziemy naprawdę wierzyć w to, co On mówi, to nieważne, co by się nie działo, to na koniec zawsze to my będziemy właśnie po tej dobrej stronie, która zwycięży. Trzeba dawać świadectwo, gdziekolwiek się jest. Ten psalm jest taką zachętą, żeby traktować Boga poważnie i czekać na Niego i rozmawiać z Nim. On jest jak taka osoba, która naprawdę istnieje, ale jest gdzieś daleko i na razie tylko z Nim rozmawiamy, czekamy i wierzymy, że On naprawdę przyjdzie. Ja się sam o tym, sam się modlę o to też dla siebie, żebym mógł nawet już teraz żyć tym Królestwem Bożym bardziej niż tym realnym światem, żeby mnie nie obchodziło, co się dzieje tutaj, ale żebym umiał tutaj ciągle też kochać ludzi, bardziej się starał żyć tak, żeby podobać się Bogu, chociaż mogłoby to nawet kosztować coś albo być trudne na tym świecie. To jest właśnie te kilka przemyśleń, co miałem na temat tego psalmu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.